Mówi Paryż, Radio France International, wtorek 24 lutego. We Francji tłusty wtorek, czyli Mardi Gras, przed środą popielcową. Z paryskiego domu radia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Moca Popowska i Techniki Janik. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję w języku polskim. W jej programie usłyszymy dziennik przygotowany wspólnie z Sylwią Gibbs i Anną Bernhardt, które powrócą w przeglądzie prasowym i w magazynie Euronetu. Następnie Krzysztof Rutkowski przedstawi pasaże, Stefan Ryger Multimedia i Katarzyna Zawicka powtórkę swego magazynu jazzowego. Na koniec tradycyjnie lekcja francuskiego. Tak wygląda najbliższa godzina, którą będziemy mieli przyjemność spędzić z Państwem, a oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Już w pierwszym dniu trzydniowej aukcji kolekcji Yves Saint Laurent i Pierre'a Bergera padło aż 7 rekordów świata. Najdrożej, bo za 32 miliony euro, poszedł obraz Henri Matisse'a. Prokuratura rosyjska zamierza kontynuować śledztwo w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej. Utrzymuje się napięcie na Gwadelupie, trójstronne negocjacje drepczą w miejscu. Wyjątek nie czyni reguły, a szkoda. Zacznijmy jednak nietypowo, bo od sztuki. Wydarzeniem artystycznym w Paryżu jest trzydniowa aukcja jednej z najwspanialszych prywatnych kolekcji, zorganizowana przez dom Christie's.
Już pierwszego wieczoru padło 7 rekordów światowych. To najwyższy dochód z wyprzedaży prywatnej kolekcji uzyskany 2 dni przed zakończeniem aukcji. Najdrożej sprzedał się obraz Matisse'a, kukułki, dywan niebieski i różowy. Osiągnął on najwyższą dla tego francuskiego malarza cenę 32 miliardy euro, ponad 2 razy więcej niż cena wyjściowa. Rzeźbę rumuńskiego artysty Brancusiego, Madame LR, sprzedano za 29 milionów euro. Najwyższe ceny w historii osiągnęły także obrazy Mondriana i Ensora. Natomiast kubistyczny obraz Picassa z 1914 roku pod tytułem Instrumenty muzyczne na stoliku nie znalazł nabywcy. Najwyższa oferta, 21 milionów euro, nie przekraczała ceny wyjściowej. Była to największa niespodzianka aukcji stulecia, jak nazwano wyprzedaż kolekcji Yves Saint Laurenta i Pierre'a Bergera, zorganizowaną przez londyński dom aukcyjny Christie's w zabytkowym gmachu Grand Palais w Paryżu. Drugą niespodzianką była sama wyprzedaż. 3 dni na rozproszenie dzieła całego życia, pisała francuska prasa. Pierre Berger postanowił rozstać się z kolekcją wkrótce po śmierci swego towarzysza życia, wielkiego twórcy mody Yves Saint Laurenta. Zapowiedział, że przekaże dochód z aukcji dwóm fundacjom. Pierwsza podtrzymuje od 2002 roku kreację Yves Saint Laurenta. Drugą Pierre Berger zamierza założyć, aby wesprzeć badania naukowe i walkę z AIDS.
Dodajmy, że w trwających od 3 tygodni protestach nauczycieli akademickich przeciwko reformie ich statusu profesorzy i studenci paryskiej Sorbony zorganizowali we wtorek happening w formie publicznej aukcji pojęć takich jak wolność, rozum, oczytanie, uczynność, autonomia, wiedza czy komunikacja. Naszym celem było wykazanie, że wszystko to, co z komercjalnego punktu widzenia wiąże się z bezinteresownością, nie znajduje popytu. Filozofia nie jest rentowna, to nie nowina, powiedział dziennikarzowi AFP jeden z manifestantów protestujących przeciwko merkantylizacji wiedzy. Paryż RFI. Sąd apelacyjny w Paryżu uwolnił 5 byłych więźniów Guantanamo, obywateli francuskich, uznając procedurę ich uwięzienia za nieprawidłową. Ciążyło na nich oskarżenie o działalność przestępczą i przynależność do organizacji terrorystycznej. 5 mężczyzn odsiedziało już w latach 2004-2005 karę od roku do 2 lat tymczasowego aresztu po powrocie z Guantanamo w ramach umowy dyplomatycznej pomiędzy Paryżem a Waszyngtonem. Zostali uwięzieni w Guantanamo, gdyż odbyli kilkakrotnie szkolenie w obozie wojskowym w Afganistanie w roku 2001. Obecny wyrok sądu apelacyjnego w Paryżu następuje, przypomnijmy, po ogłoszeniu przez prezydenta Obamę zamknięcia w roku 2010 więzienia w amerykańskiej bazie na Kubie. Prokuratura generalna zapowiedziała złożenie w sądzie kasacyjnym odwołania od wyroku paryskiego sądu. Prokuratura rosyjska będzie kontynuować śledztwo w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej aż do zidentyfikowania mordercy. Oświadczenie tej treści złożyła we wtorek Komisja Śledcza Moskiewskiej Prokuratury. Wznowienia śledztwa domagał się sędzia, który zaaprobował w piątek werdykt ławy przysięgłych Moskiewskiego Okręgu Okręgowego Sądu Wojskowego. Były szef JUKOS-u Michał Chodorkowski, którego ponowny proces rozpocznie się 3 marca, został przewieziony do Moskwy. Chodorkowskiemu grozi dodatkowych 22,5 roku więzienia, jeśli zostanie skazany. Sąd mógłby jednak połączyć oba wyroki w jeden, poinformował rzecznik obrony Maksim Dbar. Skazany w roku 2005 na 8 lat więzienia za fałszerstwo podatkowe i wyłudzenia na szeroką skalę. Były szef koncernu naftowego JUKOS miałby teraz odpowiadać z tytułu oskarżenia o wyłudzenie mienia, wyłudzenia pieniężne oraz nielegalne operacje finansowe. Będziemy walczyć o to, by wykazać bezpodstawność oskarżenia, powiedziała jedna z adwokatów obrony, mecenas Karina Moskalenko. Tu Paryż, RFI.
Nokia, największy na świecie producent telefonów komórkowych, ogłosiła nowy plan restrukturyzacji, który oznacza zlikwidowanie 1000 miejsc pracy. Skutki kryzysu, który dotyka również fińskiego giganta telefonii, odczuwają pracownicy tej firmy w filiach w wielu krajach. Jest to już kolejny krok po ogłoszeniu zamknięcia ośrodka badawczego Nokii, znajdującego się w Finlandii i zatrudniającego ponad 300 osób. W ubiegłym roku czysty zysk spadł o 44%, co jest bezpośrednią konsekwencją zwolnienia na rynku światowym. Po ogłoszeniu ostatniego planu notowania fińskiej firmy spadły o ponad 3 punkty na giełdzie w Helsinkach. Cięcia personalne, cięcia budżetowe nie ominą również Kremla. Prezydent Rosji zaapelował w ubiegłym tygodniu, by obniżyć wydatki administracji państwowej, a teraz postanowił dać sam dobry przykład, zwalniając 100 osób zatrudnionych na Kremlu. Szczegóły zostaną podane przed końcem tygodnia, poinformowała rzeczniczka prasowa Natalia Timakowa, precyzując, że obecnie administracja prezydencka liczy 1500 osób. Wobec kryzysu finansowego budżet Kremla zostanie też obcięty, zapowiedział Dmitrij Miedwiediew. Nad cięciami pracuje również rząd rosyjski, dopinający budżet na rok 2009. Według mediów niektóre ministerstwa mogą dostać nawet o 1/3 pieniędzy mniej, co jest konieczne, by utrzymać deficyt państwa na poziomie nieprzekraczającym 8% PKB.
To Paryż RFI. Już w skrócie, utrzymuje się napięcie na Gwadelupie. Negocjacje między kolektywem strajkowym, organizacjami przedsiębiorców i rządem drepczą w miejscu. Strajkujący nie rezygnują z żądania 200 euro netto podwyżki płac. Nie powiodła się misja amerykańskiego satelity, którego zadaniem miało być badanie emisji dwutlenku węgla na Ziemi. Kilka minut po udanym starcie z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii doszło do awarii. Od satelity nie odłączył się moduł startowy i satelita wpadł do Oceanu Antarktycznego. W celu umieszczenia go na orbicie NASA po raz pierwszy użyła rakiety Taurus XL wyprodukowanej przez prywatną firmę Orbital Sciences Corp. Co najmniej 14 osób zginęło i 50 zostało rannych w walkach islamskich radykałów z siłami prorządowymi w Mogadiszu, stolicy Somalii. Podczas spotkania z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Hansem Gertem Pöteringiem, prezydent Izraela Szymon Peres wezwał Europejczyków, by, cytuję, przestali okazywać najmniejsze zrozumienie i poparcie dla islamskiego Hamasu. Obaj panowie rozmawiali na temat sytuacji humanitarnej w strefie Gazy, gdzie przewodniczący Parlamentu Europejskiego złożył wizytę w poniedziałek. Po spotkaniu z prezydentem Peresem Pötering rozmawiał z izraelską minister spraw zagranicznych panią Tzipi Livni.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France Internationale zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku pisane razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku Aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku/razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Tu Paryż RFI, nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Sylwia Gipsy, Piotr Błoński.
Na okładkach prasy znajdujemy dziś kilka wymownych fotografii. Na czołówce dziennika Le Parisien Aujourd'hui en France uśmiecha się Cécile, 17-letnia licealistka zabita przez wybuch bomby w Kairze. Z okładki Le Figaro patrzą na nas zdobywcy 8 Oscarów za film Slumdog Milioner z ulicy. Dziennik La Croix prezentuje sylwetkę prezydenta Obamy. Twarzy nie widzimy. Zwrócony jest bowiem ku wyciągającym ku niemu ręce Amerykanom z Arizony. Na okładce Libération widzimy natomiast dobrze zamkniętą twarz francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera na tle boazerii Pałacu Elizejskiego. Tytuł jak z kryminalnego filmu Siatka doktora Kouchnera. Dziennik Libération przeprowadził dziennikarskie dochodzenie na temat firm doradczych kierowanych przez ludzi zbliżonych do ministra. Firmy te według informacji zebranych przez gazetę mają się rozwiązać w ciągu najbliższych tygodni. Danomex, Imeda, Africa Steps i kilka innych spółek lub organizacji poza rządowych przedstawionych zostało w postaci klocków różnej wielkości w obiegu połączonym, z którym Bernard Kouchner współpracował od 2004 roku jako sowicie wynagradzany konsultant w sprawach zdrowia i trwałego rozwoju. Był wtedy także znacznie gorzej płatnym wykładowcą na paryskiej uczelni, a tematem jego wykładów też były sprawy zdrowia i trwałego rozwoju. Publicysta Pierre Péan pokazał już wcześniej w swojej najnowszej książce pod tytułem Świat według K sprzeczność między nieskazitelnym wizerunkiem lekarza bez granic, a późniejszą działalnością doradczą, za którą Kouchner był opłacany przez rządy Gabonu i Konga. Libération uważa za główny problem to, że obecny szef dyplomacji miał dwa oblicza, publiczne i prywatne, prowadząc działalność doradczą sprzeczną ze statutem pracownika sektora publicznego. Trop prowadzi na bulwar Saint-Germain, numer 130, gdzie znajdują się siedziby firm, dla których Kouchner pracował. Są tam stale ci sami ludzie, redagujący dziwne sprawozdania za duże pieniądze dla afrykańskich despotów. W Gabonie na przykład powstała kasa ubezpieczeń zdrowotnych, nie mająca nic wspólnego z przygotowanym w Paryżu raportem. Powstała i zaraz potem przestała działać. Trzy paryskie firmy doradcze mają być niebawem zamknięte. Nie zmienia to faktu, że należałoby wyświetlić, na czym naprawdę polegała działalność ich pracowników, stwierdza dziennik Libération. Minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner stracił w lutym 2009 roku pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polityków Francji. Jest jednak nadal w czołówce. Nie można powiedzieć tego samego o prezydencie Francji, z którego polityki zadowolonych jest, jeśli wierzyć sondażom, mniej niż 40% Francuzów. Zaniepokoił się tym nawet prawicowy dziennik Le Figaro, publikując artykuł wstępny pod tytułem Sarkozy wobec wyzwania niepopularności. Czy prawdą jest, jak twierdzą niektórzy, że prezydent wystawia się na niepopularność samotnie w pierwszej linii. Może powinien przyjąć pewien dystans wobec działalności swego rządu. Le Figaro wątpi. Gdyby prezydent pojechał od razu na Guadeloupe, opozycja krytykowałaby jego skłonność do bezpośrednich interwencji. Skoro nie pojechał, zarzuca mu spóźnioną reakcję. Z powodu własnego temperamentu Nicolas Sarkozy sam zastawił sidła na siebie. Gdyby teraz zamknął się nagle za murami Pałacu Elizejskiego, aby obserwować przez lornetkę rozwój sytuacji, widziano by w tym przyznanie się do bezsilności, orzeka Le Figaro. Pozostaje scenariusz większych lub mniejszych zmian w rządzie wcześniej niż się przewiduje. Dlaczego nie? Ale czy ktoś widział takie zmiany w rządzie, które wstrząsnęły opinią publiczną i zmieniły wyniki sondaży? Zastąpienie kilku ministrów kilkoma deputowanymi partii UMP byłoby komentowane przez 24 godziny. Wejście do rządu polityków dużego formatu, wczorajszych rywali Filipa Segena czy Alena Juppé też nie zmieniłoby sytuacji jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Kryzys światowy za nic sobie ma anegdoty francuskiej polityki. To nie znaczy, że Nicolas Sarkozy nie powinien niczego zmieniać, ale wobec kryzysu takich rozmiarów przepisy politycznej kuchni, które wczoraj jeszcze działały, wydają się mało skuteczne, orzeka dziennik Le Figaro, nawołując, jak widać, do inwencji w dziedzinie polityki. RFI Paryż.
Jak europejscy przywódcy walczą o przeżycie w warunkach kryzysu? Le Monde stawia to pytanie jako tytuł na pierwszej stronie, po czym konstatuje silny spadek popularności Sarkoziego, nieco mniej silny Gordona Brauna i José Luisa Zapatero i odwrotnie utrzymującą się popularność Angeli Merkel i bezczelnie wysoką popularność Berlusconiego. Wszystko to jednak okazuje się pretekstem do tezy artykułu na stronie 9 dotyczącej wyłącznie Sarkoziego, który według autora Arnaud Leparmentiera pogodził się z brakiem popularności i nie chce słyszeć o zmianie stylu prowadzenia polityki. Natomiast na stronie 8 znajdujemy rozmowę z Jacques Rupnikiem, dyrektorem badań w Paryskiej Wyższej Szkole Nauk Politycznych, tak zwanej Sciences Po, skądinąd znanym naszym słuchaczom jako spiritus mowen z klubu Grande Europe. Mówi on o tym, jak kryzys wpływa na orientacje polityczne w krajach Europy Środkowej. Kryzys ujawnia zalety interwencjonizmu państwowego, zagaja dziennikarka Marion van Rettergem. Czy kraje Europy Środkowej pozostają ostatnimi wyznawcami liberalizmu? W każdym razie, odpowiada Rupnik, im właśnie najtrudniej przychodzi pożegnanie z liberalizmem. Przyjęli go w 1989 roku, aby rozmontować dawny reżim totalitarny. Trzeba tu rozróżnić między liberałami politycznymi, dla których liberalizm to prawa człowieka i wolność osobista, a liberałami ekonomicznymi, dla których niewidzialna ręka rynku była absolutnym antidotum dla dawnej państwowej gospodarki planowej. Ale jedni i drudzy spotykają się w swym podejściu do roli państwa. Nie rozumieją, że na przykład we Francji liberalizm ma negatywną konotację. Zastosowali bowiem wtedy terapię szokową, liberalizm bez przymiotnika, który daleki jest od socjalnej gospodarki rynkowej. Ale, pyta dziennikarka, czy te kraje nie zawdzięczają liberalizmowi swego nadzwyczajnego wzrostu gospodarczego? Faktem jest, że tym krajom, które dokonały szybkich reform liberalnych, transformacja udała się lepiej niż tym, które dokonywały tego stopniowo, choć wyjątkiem wśród tych ostatnich jest Słowenia. Te pierwsze cieszyły się przez ponad 10 lat wzrostem gospodarczym 2 lub 3 razy szybszym niż w zachodniej Europie. Ten liberalizm nie jest więc tylko postawą ideologiczną, lecz dobrze pojętym interesem. Kraje te wykorzystały swe atuty, tanią siłę roboczą, niskie podatki. Kiedy robi się kapitalizm bez kapitału, kapitał trzeba sprowadzać z zewnątrz. Dlatego gospodarki tych krajów zależą od inwestycji zachodnich i wprzęgnięcia w rynek międzynarodowy. Ale w dobie kryzysu siła tych krajów staje się ich słabością. Nie wszyscy prowadzili tę samą politykę. Liberałami są Bałtowie i kraje Europy Środkowej, a nie kraje bałkańskie czy inne dawne republiki sowieckie. Najbardziej radykalni są dziś Polacy i Czesi. Węgrzy są dziś mniej liberalni niż w pierwszych latach. Estonia i Słowenia, kraje porównywalne wielkością, które były przykładowymi ilustracjami sukcesu transformacji, obrały różne drogi. Estonia, bardzo liberalna, postawiła na nowe technologie i była Hongkongiem Europy. Słowenia, która była na starcie nieco bardziej zaawansowana w reformach i nie potrzebowała terapii szokowej, wybrała drogę pośrednią, prywatyzację stopniową i powolne otwarcie na kapitał zagraniczny. Stała się pierwszym wśród tych krajów, który wstąpił do strefy euro i ma dzisiaj najwyższy wśród nich dochód na mieszkańca. A czy liberalizm jest kwestionowany w warunkach kryzysu? Jest kwestionowany z dwóch stron. Najpierw z powodu pojawienia się populizmu prawicowego w Polsce, lewicowego w Słowacji. Oba grają na niezadowoleniu społecznym. Następnie z powodu kryzysu. Kraje te zostały przez nich zaskoczone, długo myślały, że kryzys je ominie i nadal sądzą, że odpowiedzią na kryzys jest ta sama liberalna recepta. Potępiają interwencje rynkowe państwa i tęsknoty protekcjonistyczne. Liberalizm ma na wschodzie swoich ostatnich wyznawców. Ale nie unikną oni kryzysu, kiedy dotknięty jest nim cały świat i nie będą mogli robić kapitalizmu w jednym kraju. Kryzys zapowiada koniec cyklu liberalnego panującego w Europie Wschodniej od 1989 roku, orzeka w Le Monde Jacques Rupnik.
Euranet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Od wielu miesięcy trwały przygotowania do rozmów, jakie w cztery oczy prowadzili we wtorek w słoweńskiej miejscowości Mokrice szefowie rządów Słowenii i Chorwacji. Głównym tematem tego spotkania był spór graniczny dotyczący wód Zalewu Pirańskiego i niewielkich obszarów lądowych na północno-wschodnich krańcach Słowenii. Spór ten może mieć konsekwencje dla Chorwacji, ubiegającej się o wejście do NATO i Unii Europejskiej. Będąca już od 2004 roku członkiem Unii, Słowenia zablokowała 9 rozdziałów z 35 omawianych w toczących się obecnie chorwackich negocjacjach akcesyjnych. Zagrzeb miał nadzieję zakończyć te negocjacje w tym roku. Napięcie między dwoma krajami jeszcze bardziej wzrosło, gdy w ubiegłym tygodniu słoweński parlament podczas debaty o ratyfikacji protokołu o przystąpieniu Chorwacji i Albanii do NATO uchwalił specjalną rezolucję o ochronie słoweńskich interesów narodowych podczas akcesji Chorwacji do NATO. Ta uchwała wywołała natychmiastowe reakcje w Zagrzebiu, a premier tego kraju powiedział.
Co się tyczy NATO, myśmy zawarzyli proces ratyfikacji.
Wszystkie kraje członkowskie NATO zgodziły się na przyjęcie Chorwacji do tego grona podczas następnego szczytu, przewidzianego na 4 kwietnia w Strasburgu i mam nadzieję, że tak się stanie. To, co się dzieje teraz w Słowenii, nie wróży nic dobrego i zwracam się do władz w Lublanie, by nie organizowano referendum, które uniemożliwi wejście do NATO Chorwacji.
Premier Chorwacji miał na myśli referendum, które próbuje zorganizować skrajnie prawicowa pozaparlamentarna Partia Narodu Słoweńskiego oraz Stowarzyszenie 25 czerwca 1991 roku, które wzięło swą nazwę od daty wystąpienia Słowenii z Jugosławii i ogłoszenia niepodległości. Pod głosowanie ma być postawione pytanie o zgodę Słoweńców na wejście Chorwacji do NATO. Według słoweńskiego prawa, aby referendum mogło zostać rozpisane, wymagane jest 40 tysięcy głosów pod petycją w tej sprawie. Zagrzeb nie ma zamiaru zrezygnować ze swych ambicji, szuka więc sojuszników. Wejście Chorwacji do Unii Europejskiej jest ważnym krokiem na drodze stabilizacji na Bałkanach, powiedział prezydent Francji po rozmowach z premierem Chorwacji Ivo Sanaderem, który był przyjmowany w poniedziałek w Pałacu Elizejskim. Prezydent Sarkozy obiecał pomoc w rozwiązaniu sporu granicznego. Ale nie tylko spór graniczny stoi na przeszkodzie przyjęcia Chorwacji do Unii Europejskiej. Obowiązujący nadal traktat nicejski nie przewiduje możliwości przyjmowania nowych członków. Prezydent Francji wcześniej już podkreślał, że przed dalszym rozszerzeniem trzeba najpierw rozwiązać kryzys instytucjonalny i przeprowadzić głębokie reformy. Michel Drouet, francuski specjalista od Bałkanów, nie ma wątpliwości, że sprawa rozszerzenia komplikuje się teraz bardzo.
Jest to największy problem dla tych, którzy są najbardziej zaawansowani w negocjacjach akcesyjnych. Przede wszystkim dla Chorwacji, która wydawało się, że będzie miała poważne szanse na wejście do Unii Europejskiej w 2009 roku, czy najdalej 2010. Teraz wobec ogólnego kryzysu instytucjonalnego perspektywa ta stoi pod znakiem zapytania.
Zanim zostanie ratyfikowany traktat lizboński i formalnie można będzie przyjąć Chorwację do Unii Europejskiej, trzeba rozwiązać spór ze Słowenią. W ubiegły piątek komisarz do spraw poszerzenia, Olli Rehn, zaproponował wysłanie do obydwu krajów misji mediacyjnej, na czele której miałby stanąć były prezydent Finlandii, ubiegłoroczny laureat pokojowej Nagrody Nobla, Martti Ahtisaari. Czy do tej misji dojdzie, nie wiadomo jeszcze. Być może przełom nastąpi po rozmowach w cztery oczy przywódców obu państw.
Paryskie pasaże, Krzysztof Rutkowski. W latach 50. XIX wieku sporą popularność uzyskało we Francji dzieło Girarda de Codemberga Świat duchowy albo wiedza chrześcijańska o łączności z siłami niebieskimi oraz duchami szczęśliwymi. Autor tego dzieła ukończył Politechnikę, należał do wielu towarzystw naukowych i pisywał artykuły o triumfie nauki, pary i elektryczności, ale jednocześnie wierzył w duchy oraz w ich nieograniczony wpływ na ludzkie życie oraz bieg dziejów. Girard de Codemberg postanowił pogodzić scjentyzm ze spirytyzmem, ponieważ zmysłowie odczuł ich obecność. W czwartym rozdziale swej rozprawy opisał, w jaki sposób porozumiewał się z duchem zmarłej na suchoty dziewczyny, którą kochał w młodości. Dziewczyna prowadziła rękę, on zapisywał. Tym sposobem powstał cały tom naszych rozmów, pisał uczony, w którym najczulsze wyrazy, często tak samo ujęte, powtarzały się. Codemberg nie tylko zapisywał, lecz doświadczał również pozagrobowych, niemalże fizycznych przyjemności, osiągających niekiedy nadzwyczajny stopień stężenia. Pewnego wieczoru poczułem na ciele tyle namiętnych pocałunków, że owładnął mną rozkoszny zawrót głowy, którego do tej pory nigdy w życiu nie zaznałem, wypełniła najwyższa słodycz i niewypowiedziane szczęście ogarnęło całe me jestestwo. Spełniła się tajemnica, niebo i ziemię złączyła miłość. Od tamtego czasu, aż do chwili, gdy piszę te słowa, nie zabrakło dnia, w którym nie odczuwałbym wielokrotnie nadzwyczajnych rozkoszy i to nie w sposób, jak mogłoby się udawać, ulotny, ledwie chwytany poruszeniem ducha, lecz za każdym razem z ogromnym, a nawet z wielokrotnianą intensywnością, trwającą nieraz przez całe godziny. Codemberg twierdził, że owe duchowe zbliżenia ze zmarłą dziewczyną nie powodowały żadnych ubocznych skutków, nie wywoływały ani zmęczenia, ani przesytu. Codemberg liczył w owym czasie 53 lata. Wedle opinii przyjaciół stanowczo odmłodniał. Zmarł niespełna rok później, wkrótce po ukończeniu dzieła. Théophile Gautier poświęcił kilka opowiadań komunikacji z zaświatami i tajemnicy pisma dyktowanego przez siły wyższe. Gautiera fascynowała przede wszystkim nieśmiertelność i niezniszczalność kobiecości. Tylko kobieta, jeśli zechce, potrafi oszukać śmierć i porwać ze sobą mężczyznę w zaświaty. Proza Gautiera tworzy zwierciadlane odbicie motywu romantycznego o porwaniu kochanki przez narzeczonego martwego i z piekła rodem, ale jego pomysły dotyczące korespondencji i przejść tak są ciekawe, że blednie na ich tle żarłoczny mizoginizm autora. W roku 1834 Gautier napisał Omphale, a w dwa lata później Zakochaną śmierć. W roku 1852 Aria Marcella, by zwieńczyć mistyczną serię Spirytą. Co prawda zakończył ją dopiero w roku 1866, ale to opowiadanie sumowało wyobrażenia o sposobach porozumiewania się duchów wcielonych z duchami żyjącymi inaczej, rozpowszechniane we Francji i w Niemczech od lat 30. XIX wieku. Gautier znał też z pewnością dzieło Girarda de Codemberga. Bohater Spiryty, Guy de Malivert, nigdy nie zauważył dziewczyny, która się w nim kochała, ona nie potrafiła ze skromności i z lęku zbliżyć się do niego za życia. Dopiero po śmierci zjawił się u Guy de Maliverta jej duch i wyznał mu miłość. Spiryta nie posunęła się w swej ucieleśnionej duchowości tak daleko jak partnerka Girarda de Codemberga, ale jednak pozwoliła, by przez kilka sekund Guy składał na jej cudownej dłoni serię pocałunków nie przez lubieżność, lecz na znak miłości i więzi na wieki. Po swojej śmierci Guy połączy się ze Spirytą, a ich dusze utworzą anioła miłości o wyraźnych cechach androgenicznych. Spiryta również wprawiała w rękę, a raczej rękę w ruch. Oczywiście rękę Guy de Maliverta. Najpierw jej materializujący się duch długo wodził swą dłonią w powietrzu, aż bohater opowiadania Gautiera zrozumiał, o co Spirycie chodzi, sięgnął po papier i zabrał do automatycznego zapisywania na długo przed Bretonem, za to zgodnie z opisem Louis Figuera, zamieszczonym w czwartym tomie jego historii cudowności w czasach współczesnych. Medium wzrok ma nieco błędny, pozostaje w ogólnym poruszeniu, kreśli na papierze kolejne linie reprezentujące odpowiedź przywołanej istoty z zaświatów szybko, niemalże w konwulsji. Potem nagle odrzuca ołówek lub pióro. Na podstawie tych wszystkich znaków zewnętrznych każdy może zobaczyć i skonstatować, że medium pozostaje w anormalnym stanie umysłu, że musi podporządkować się zewnętrznej woli, która zastąpiła jego wolę własną. Guy de Maliverre zapisywał bez ustanku. Do zaczernionych kart dołączały się kolejne strony pokryte pismem drżącym i szybkim. Maliverre nie znał ich zawartości i dopiero później czytał je w emocji ze zdumieniem. W ten sposób proza Gautiera mieści się w połowie drogi między zaczarowaną dłonią Denervala i praktykami surrealistów. Spiryta nie tylko dyktowała, ale też znakomicie grała na fortepianie. Lepiej niż Chopin, Liszt i Thalberg, pisał Gautier. Uczyniła z Guy de Maliverta geniusza.
Multimedia. Stefan Rieger.
Poza pretekstem do wskrzeszenia archaicznych polemik rok Darwina może być okazją do uświadomienia sobie uniwersalnej siły idei, która 150 lat temu odmieniła radykalnie naszą wizję świata. Zmienność, czyli mutacje, dziedziczenie, czyli wierna reprodukcja, dobór naturalny, czyli zróżnicowana przeżywalność bytów, ów urzekająco prosty tryptyk składający się na algorytm ewolucji, choć należy zawsze być ostrożnym w budowaniu analogii między biologią a innymi dziedzinami, pomaga dziś w rozszyfrowaniu różnorodnych zjawisk od funkcjonowania społeczeństw, ekonomii i giełdy poprzez targowisko myśli, modę i marketing, aż po psychologię, układ nerwowy i mechanizmy świadomości, czy wreszcie działanie internetu. Brutalny w swym anachronizmie kryzys starego systemu nie powinien nam przesłonić faktu, że rodzi się być może na naszych oczach nowa forma życia. Nic nie gwarantuje sukcesu temu przedsięwzięciu, tak jak nic nie predestynowało chemicznych cząstek do ułożenia się w łańcuchy ADN przez przypadek graniczący z nieprawdopodobieństwem. Nie sposób jednak nie widzieć w internecie swego rodzaju roztworu pierwotnego, w którym powstają, jak Matt Ridley zdefiniował, żywe organizmy, zawirowania w strumieniu entropii, czyli z chaosu deterministycznego drogą emergencji wyłania się nowy ład, który następnie, już zgodnie z algorytmem ewolucyjnym Darwina, podlega ulepszeniom drogą naturalnej selekcji i dąży do coraz wyższego stopnia organizacji. Ewolucja wielkiej sieci wydaje się w każdym razie we wszystkim niemal zgodna, wyjąwszy skalę czasu, który z otchłani geologicznej przeleciał w cyfrową natychmiastowość czasu realnego, ze schematami ewolucji życia. Wystarczy przyjrzeć się jej parametrom. Nieustanna zmienność, którą wyraża spontaniczna twórczość poddana naturalnej selekcji, czyli korekcie przez środowisko, cyfrowa wierność reprodukcji, pozwalająca na skuteczne kopiowanie mutacji, brak jakiegokolwiek celu czy inteligentnego zamysłu, gdyż nikt na tym nie panuje i o rezultacie dowiemy się dopiero post factum, kiedy coś się wyłoni lub przeżyje. Nauka dopiero zbliża się mozolnie do rozpoznania natury złożonych i niestabilnych systemów dynamicznych, uwięziona w klatce newtonowskich aksjomatów, szukających wciąż przyczyny poniżej, czyli odsyłających do fizyki i chemii, co bywa pragmatycznie płodne, gdyż przekłada się na pompę, termometr lub silnik odrzutowca, lecz naukowo i filozoficznie spycha w otchłań nieskończonej regresji po elektrony, kwarki i kwanty, nauka zaczyna dopiero zgłębiać tajemnice systemów złożonych i chaosu, z którego wyłania się nowy porządek. Neodarwinowski paradygmat zdaje się pasować jak ulał do wielkiej sieci, która choć powstała jako projekt naukowo-militarny, wymknęła się rychło spod kontroli naukowców, generałów i polityków. Rozwija się odtąd spontanicznie poprzez majsterkowanie drogą prób i błędów, nagłych sukcesów i równie piorunujących zgonów. Nie ma w tym żadnej celowości. O przeżyciu decydują nożyce naturalnej selekcji, co nie znaczy, by Homo sapiens, z definicji zdolny do myślenia i antycypacji, nie miał żadnych szans na pokierowanie cyberrewolucją. Brak mi czasu na rozdrabnianie się na wiele przykładów. Dobór naturalny obecny jest niemal wszędzie, a jego negatywna strona, począwszy od informatycznych wirusów, jest tego przykrą, a czasem i letalną, czyli zabójczą ilustracją. Tak powstają wolne programy informatyczne od Linuxa po Mozilla, będące produktem zbiorowej inteligencji. Podobnie działa system Wiki, stwarzający nieustannie ulepszaną bazę danych, zdolną odtąd konkurować z akademickimi wszechnicami wiedzy, czasem jeszcze nie całkiem poważną, lecz śmielszą i bardziej aktualną. Wielka sieć, pierwotny roztwór bombardowany inteligencją, cynicznymi projektami i pershingami jednostkowych zachcianek, tak jak oceaniczną zupę sprzed blisko 4 miliardów lat bombardowały przypadkowe błyskawice, skłaniając aminokwasy do łączenia się w zupełnie nieprawdopodobne, lecz bardziej trwałe i sprytniejsze związki, zdaje się mieć wszelkie właściwości środowiska, w którym wyłonić się może z deterministycznego chaosu, bez żadnego planu czy inteligentnego projektu, nowa forma życia. Kształt tego nowego ładu to przedmiot mgnienia mglistych jeszcze spekulacji. Nie brakuje jednak teoretyków przewidujących darwinowsko, iż to majsterkowanie korygowane przez dobór naturalny prowadzi do coraz bardziej złożonej i wyrafinowanej formy samoorganizacji, zwanej w świecie owadów społecznych, jak mrówki lub pszczoły, inteligencją roju. Niektórzy, jak Howard Bloom, widzą w tym przejaw walki o byt między superorganizmami, od szczepu bakteryjnego po ludzką społeczność. Inni, jak Joël Drone, widzą w tym szansę dla każdego proletariusza, czyli proletariusza netu, który chcąc, nie chcąc, a tym bardziej chcąc, jest od tej chwili architektem nowego nie wiadomo czego, ściągając lub wysyłając plik, zdjęcie lub komentarz, poprawiając kod programu lub włączając się do dyskusji. Według niektórych teoretyków, tylko pozornie nawiązujących do teorii noosfery, w której Teilhardowi de Chardin roiło się pojednanie ciała z duszą, wielka sieć cybernetyczno-neuronowa wiedzie do globalnego umysłu, global brain, choć nic nie gwarantuje dotarcia do celu, gdyż nic, zgodnie z darwinizmem, nie jest celowe i równie dobrze całe to przedsięwzięcie zaryć może nosem w piachu, co kosmicznie wyjść na swoje doraźnie i do odwołania.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Kenny Barron, amerykański pianista jazzowy, wydał nową płytę. Kenny Barron przez długie lata był przede wszystkim wysoko cenionym sidemanem. Urodził się w 1943 roku w Filadelfii. Karierę rozpoczął na dobre w latach 60. Równolegle do grania zajął się nauczaniem. Od 1973 do 2000 roku był profesorem na Rutgers University w New Jersey. Tak zwana szeroka publiczność poznała go lepiej dopiero w latach 80., kiedy zaczął grać ze Stanem Getzem. Nagrał z nim kilka jego ostatnich płyt, w tym piękną w duecie People Time. Posłuchajmy Night and Day, grają Stan Getz i Kenny Barron. Thank you. To była solówka Kenny Barona z płyty nagranej wspólnie ze Stanem Getzem People Time. Kenny Baron nagrał kilka płyt w duecie, między innymi z perkusistą Mino Cinelu w 1995 roku Swamp Sally, z kontrabasistą Charlie Haydenem Night and the City w 1996, czy wreszcie ze skrzypaczką Reginą Carter Free Fall w 2000. Tym razem na ostatniej płycie The Traveler skład jest znacznie bardziej rozbudowany. Poza wiernym kontrabasistą japońskim Kiyoshi Kitagawą grają tu jeszcze perkusista Francisco Mela, saksofonista Steve Wilson, gitarzysta Lionel Weke oraz trzech wokalistów Ann Hampton Calloway, Gretchen Parlato i Grady Tate. No to posłuchajmy teraz jednego z nich, a właściwie jednej z nich, Ann Hampton Calloway w kompozycji Barona Clouds.
And my thoughts drift around
Śpiewała Ann Hampton Calloway kompozycją Barona Clouds. Nagranie pochodzi oczywiście z jego ostatniej płyty The Traveler. Kenny Barron był 9-krotnie mianowany do Grammy Awards i do American Jazz Hall of Fame. Dzisiaj słuchaliśmy go w duecie ze Stanem Getzem, w zespole i z wokalistką, więc na zakończenie proponuję Kenny Barrona solo. Nagranie pochodzi oczywiście również z ostatniej płyty The Traveler, a tytuł kompozycji Jamesa Huberta Blake'a zwanego UB Memories of You na pianinie gra Kenny Barron.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français, ça vous chante prześledzimy styl piosenki zatytułowanej Femme, je vous aime, którą napisał i śpiewa Julien Clerc. Przede wszystkim w piosence tej spotykamy dużo przymiotników, którymi autor charakteryzuje kobiety i wielokrotnie wykorzystując efekt przeciwieństw, daje do zrozumienia, że są zmienne. Kobieta łagodna jest przeciwieństwem kobiety stanowczej. Wrażliwa bywa trudna, zabawna i towarzyska może być samotna.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si dur.
Quelquefois si dur.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si seul.
Quelquefois si seul.
W powyższych zdaniach brakuje zarówno podmiotu, jak orzeczenia. Są to zdania, w których zaimek elle i czasownik son pozostają domyślne.
Quelquefois si douce.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si douces.
Quelquefois si seules.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si seules.
Alors, si douces.
W domyśle.
Alors, elles sont si douces.
Ten zabieg stylistyczny stosuje autor jako skrót myślowy, jako akcent, którym podkreśla w każdej kolejnej zwrotce swoje rozważania na temat kobiet, ich wad i zalet.
Elles sont quelquefois si douces, quand la vie me touche, comme elles nous touchent tous.
To inaczej.
Oh oui, elles sont si drôles. Elles ont un regard qui frôle.
Quelquefois si dur. Que chaque blessure.
Chaque blessure longtemps me dure jest strukturą raczej literacką z racji umieszczenia przysłówka longtemps przed czasownikiem oraz wprowadzenia skróconego zaimka me. W mowie potocznej to zdanie brzmiałoby inaczej. Raczej chaque blessure dure longtemps pour moi.
Chaque blessure longtemps me dure.
Taka konstrukcja zdania pozwala autorowi uzyskać rym blessure dure. Nieco dalej Julien Clerc wykorzystuje efekt podobieństwa i przeciwieństwa struktur negacji ne pa i ne que. Inaczej mówiąc, nie ma kobiet łatwych, są tylko kobiety wrażliwe.
Il n'y a pas de femme facile.
Il n'y a que des femmes fragiles.
Il n'y a pas de femme facile.
Il n'y a que des femmes difficiles.
W tym zdaniu zaimek en, en, zastępuje w roli dopełnienia wyraz femme.
Je ne connais pas de femme facile. Je n'en connais pas.
Je connais des femmes fragiles. J'en connais.
Je ne connais que des femmes fragiles. Je n'en connais que des fragiles.
Thank you.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy! To już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.